Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Wiosna już blisko. Na termometrach w Wielkopolsce znikają minusy. A jak wygląda sytuacja ekonomiczna? Czy najnowsze dane GUS świadczą o tym, że to już koniec zimy w polskiej gospodarce? Mam nadzieję, że w poszukiwaniach odpowiedzi na te pytania pomoże nam gość kluczowego tematu, którym jest profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany Jacek Trębecki. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, po siarczystych mrozach przyszła już chyba delikatna odwilż.
No, zobaczymy, jak długo potrwa. To jest jednak środek zimy, takie tradycyjne wyjazdów na narty, łyżwy. Można, mam cichutko nadzieję, jako ktoś, kto jeździ na Sombocie, spodziewać się jeszcze kilku dni, gdzie będzie można pojeździć.
Spróbujmy wyjaśnić, co oznaczają dane Głównego Urzędu Statystycznego. Przypomnijmy słuchaczom, że w czwartym kwartale 2020 roku PKB spadł o 2,8% w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku. No i z czego mamy się tutaj cieszyć? Jest spadek.
No jest spadek, ale z drugiej strony pamiętamy dramatyczne przepowiednie, to nie tylko z marca zeszłego roku, ale również z późniejszych okresów, że pandemia, a przede wszystkim jej skutki gospodarcze odbiją się dramatycznie na całej gospodarce. Prawdę mówiąc, sam trochę wieszczyłem takie załamanie. No, do podobnego załamania szykowały się chyba wszystkie kraje, tam się cichutko mówi o tych poważnych niepokojach. No jak na skalę oczekiwań do tych pesymistycznych, to oceniałbym bardzo optymistycznie te wskaźniki.
No i właśnie do sytuacji w innych krajach nawiązał minister finansów Tadeusz Kościński, który przypomniał, że z szacunków Komisji Europejskiej dla całej Unii wynika, że w 2020 roku Polska zanotowała jedną z najłagodniejszych recesji. Spadek PKB wyniósł 2,8, przypominamy, a lepszy wynik osiągnęły jedynie Irlandia oraz Litwa, czyli jednak nie byliśmy najlepsi w Europie.
Ale no, Litwa, Estonia, czy generalnie te kraje nadbałtyckie uważane są za takich liderów nie tylko gospodarczych, ale proinnowacyjnych. Estonia uchodzi za najbardziej nowoczesny kraj, jeśli chodzi o cyfryzację swojej gospodarki i administracji. Tu może zaskakiwać Irlandia, ale ona z kolei jest takim trochę przyczółkiem w Europie światowego kapitału, no i ulubionym miejscem inwestycyjnym, nie tylko ze względu na jakby konotacje językowe, ale pewnie również ze względu na politykę gospodarczą.
Ciekawie pan to powiedział, bardzo tak delikatnie, bo wiemy, że Irlandia no, jest jednym z tych krajów oskarżanych o dumping podatkowy, prawda? Także, no ale nie rozwijajmy, to jest zupełnie poboczny temat.
Natomiast, jest on trochę poboczny polityki gospodarczej, bo przecież wystarczyłoby surowsze uregulowania prawne wprowadzić i uniknąć, no ale z punktu widzenia gospodarki irlandzkiej, no jest to ciekawe narzędzie. Tak, tak. To ładnie nazwę.
Z naszego punktu widzenia coś dałoby się zrobić, ale wola polityczna pewnie jest potrzebna. Zostawmy ten temat. Natomiast, co ciekawe, nasi ekonomiści poczuli jakiś przypływ optymizmu. Prognozy teraz są już znacznie lepsze niż jeszcze kilka miesięcy temu. Monika Kurtek, ekonomistka Banku Pocztowego, mówi: w pierwszym kwartale tego roku spadek PKB może być mniejszy niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Na ścieżkę wzrostu nasza gospodarka powróci w drugim kwartale. O co chodzi? Skąd pani Monika Kurtek wie, że w drugim kwartale będziemy mieli powrót do wzrostu gospodarczego?
No, być może to wynika trochę z takiej analizy trendów. Wiosna zwykle jest takim okresem wzmożonej inwestycji. Tu nie tylko rusza tak zwana budowlanka intensywniej, gdzie te prace trwają przez cały rok, ale wiosna zwykle oznacza intensyfikację, więc większe zakupy w Polsce. Ten sektor budowlany jest jednym z kół zamachowych całej gospodarki. No, z drugiej jednak strony myślę, że wtedy dopiero będzie takie odkrycie, czy rzeczywiście będziemy mieli ten wzrost, czy może jednak to optymistyczne przewidywania trzeba będzie korygować.
No właśnie, bo chyba jeśli nie będzie chyba jeśli nie będzie lockdownu, to ten scenariusz jest możliwy, prawda? Także tutaj ten warunek musiałby być spełniony.
To tak, ale też proszę zauważyć, pomimo lockdownu nie było też kompletnego załamania gospodarki. My widzieliśmy zamknięte restauracje, puste sklepy, te centra handlowe i wydawałoby się, że to taki wizualny sygnał, że cała gospodarka popada w jakąś katastrofę. Okazało się, że za tym oficjalnym zapleczem trwa bardzo intensywna praca w tych sektorach produkcyjnych, bym powiedział.
To teraz przejdźmy do takiej ciekawostki, właściwie sensacji prawie sportowej. Mamy rekord. Wartość eksportu w 2020 roku przekroczyła 1 bln złotych. Sięgnęła 1 052 000 000. Wartość importu 998,3 miliarda złotych. Skąd te rekordy?
No, ja bym tutaj zaryzykował, że staliśmy się, to ładnie się nazywa, beneficjentem pandemii, zwłaszcza pierwszego okresu. Pewnie pan redaktor i słuchacze pamiętają, jak Chiny wprowadziły taką kompletną blokadę wywozowo-przewozową. A jakby nie było, to jest fabryka świata, a niektórzy twierdzą kserokopiarka świata. No i gdzieś tą produkcję trzeba było zintensyfikować. No Polska nadawała się idealnie w tym sensie, że jesteśmy konkurencyjni, jeśli chodzi o ciągle ceny płacy. Mamy wykształconą kadrę, mamy rozbudowaną jednak te zakłady produkcyjne, a jednocześnie nie ma tych ograniczeń związanych chociażby z frachtem, przewozem morskim. To wszystko przewozem kołowym czy częściowo, choć niestety bardzo mało koleją, więc to był jeden z czynników, oczywiście nie główny, ale no, mogący pokazywać, dlaczego tak w cudzysłowie nam się upiekło przy tym COVID-zie.
Czyli polscy przedsiębiorcy okazują się mistrzami handlu w trudnych warunkach, mistrzami handlu w pandemii, tak można powiedzieć, prawda?
No, nie tylko polscy przedsiębiorcy, bo znaczna część produkcji zagranicznej jest lokowana w Polsce. Ona wpływa na polskie PKB, choć de facto są to filie zagranicznych producentów, koncernów.
Czyli wraca do macierzy ta produkcja, tak można powiedzieć. A właśnie, i tu mamy kolejną ciekawostkę, troszeczkę, myślę, niepokojącą. Udział Niemiec w polskim eksporcie wzrósł do 28,9%, prawie 29%. Czy to nie jest niebezpieczne, takie uzależnienie od jednego odbiorcy?
No, myślę, że tak, choć jakby ten związek Polski-Niemiec jest trochę oczywisty. Zresztą Niemcy to największa gospodarka Europy i myślę, że nie jesteśmy jedynym krajem, dla którego jest to jeden z najważniejszych rynków gospodarczych. To uzależnienie, no, pewnie to wynika z takiego faktu, to się ładnie nazywa asymetrii, czyli w takich relacjach kupujący i sprzedający, to kupujący zawsze ma przewagę. Może sobie wybrać innego producenta. Sprzedający jednak musi się zdrowo natrudzić, zanim znajdzie nowy rynek sprzedaży. No ale myślę, że te powiązania są na tyle mocne, że trudno wyobrazić sytuację, w której ulegnie to zerwaniu, nie wiem, z dnia na dzień, z godziny na godzinę. No a poza tym myślę, że na znaczną część obrotu wpływa fakt, że w Polsce lokowane są zakłady produkcyjne niemieckich producentów, więc to też musiałaby być decyzja, no, bardzo gwałtowna i nie bez konsekwencji dla niemieckiej gospodarki.
Myślę, że warto też zauważyć, że przy wzroście eksportu o 2,8% spadł jednak import. I to import także z Niemiec. Czy coś to oznacza długofalowo?
Ja to postrzegam w kategoriach niepokojących, bo jeśli mamy taką nierównowagę, to oznacza, że polscy przedsiębiorcy nie inwestują tak bardzo. W tym sensie, że wydawałoby się czymś rozsądnym. Mam zyski, produkcja mi się bardzo dobrze rozwija. No to co robię? Kupuję następne maszyny, hale i najczęściej kupuję je przecież za granicą, między innymi w Niemczech, co równoważy, powiedziałbym, te wpływy. Nie sądzę też, żeby to był efekt przesadnych oszczędności, tym bardziej, że tu nie mamy jakiegoś specjalnego umocnienia złotówki na tyle jakby wskazującego, że ta moc polskiej gospodarki jest tak silna i to zaufanie do polskiego złotego tak duże. Może też być spowodowane zmianami demograficznymi, w tym sensie, że ubywa nam, w cudzysłowie oczywiście, tej kohorty młodych ludzi, którzy o wiele bardziej są skłonni do konsumpcji, budują się, kupują samochody, a osoby starsze, no, wydawałoby się, że to jest też czas, w którym, w cudzysłowie, warto poszaleć trochę, ale to nie są osoby przesadnie skłonne do szaleństwa, a już chyba w ogóle nie skłonne do inwestycji, bo z reguły i dom wybudowany i nie ma potrzeby nowego samochodu, nie wiem, sprzętu gospodarstwa domowego. To poniekąd może też tłumaczyć, dlaczego ta konsumpcja i import no, jest relatywnie niższy.
Czy w takim razie cieszymy się, że mamy dodatnie saldo obrotów towarowych, bo ono zwiększyło się do 53,7 miliarda złotych? Prawie 10, znaczy ponad 10 razy więcej niż w ubiegłym roku. Potężne dodatnie saldo obrotów towarowych. Jak to interpretować?
No właśnie, tu by się warto przyjrzeć, gdzie te pieniądze są. No jest nadwyżka, ale też można sobie wyobrazić sytuację, w której ta nadwyżka trochę nam wycieka. No chociażby w postaci różnych opłat, w cudzysłowie wnoszonych przez polskie części zagranicznych koncernów na rzecz firmy matki. One nie są jakby ujmowane, bo traktowane są jak normalne operacje wewnątrz przedsiębiorstwa, ale no przecież stanowią ubytek tych pieniędzy z Polski. Niepokoi, że stopa inwestycji jest tak niska, no bo to też rzutuje na ten bilans i nie jest to wskaźnik, który by mógł napawać optymizmem w przyszłości, bo teraz to brzmi naprawdę dobrze.
W takim razie na koniec tej naszej ostrożnie optymistycznej rozmowy spróbujmy podsumować, co dalej z polską gospodarką. Czy to będzie zima, wiosna, czy może na razie tylko przedwiośnie?
Panie redaktorze, już biorę tutaj kubek z kawą, mam w niej pełno fusów, wysypuję sobie na filiżankę.
Czyli będziemy wiedzieli za chwilę, tak.
O, fusy układają się w znak zapytania.
Czyli pewności nie mamy.
Pewności nie mamy, no niestety gospodarka jest systemem tak wielu złożonych czynników i to zależnych nie tylko w Polsce, ale no, tego, co dzieje się na całym świecie. Generalnie są powody do optymizmu, bo wydaje się, że my znów staniemy się tą zieloną wyspą w oceanie mniej lub bardziej czerwonych gospodarek, które tam mają poważne problemy. I oby tak było, co też oznacza, że bez względu na opcję polityczną i rządzących gospodarka prze do przodu. No, chciałbym, żeby tak było. No, chyba każdemu na tym zależy.
I w tym pogodnym nastroju musimy już kończyć naszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Gościem kluczowego tematu był dziś profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany Jacek Trębecki.
Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze.
Kluczowy temat.